historii idei widzimy dwa szeregi w stosunku do życia. Szereg pochwały płodności, pochwały i błogosławieństwa dziecka, błogosławieństwa Bożego, tragedii bezpłodności. To jest jedna linia. I druga linia praktyczna, antykoncepcja, aborcja, niszczenie płodności ludzkiej. Te dwie linie, dwie tendencje gdzieś tam ciągle funkcjonują. Zobaczmy, jak to wyglądało najpierw w starożytności. Otóż starożytność w miarę naszych znanych nam świadectw, owszem, szanuje życie. W Indiach szanuje się życie, bo jest to, bo przerwanie go to stanowi przerwę linii życia. W księgach egipskich czy Zaratustrzan także widać ten szacunek. Widać także w prawodawstwie, bo dziecko to przecież jest własność ojca. Dziecko to jest przychówek po prostu, którego niszczyć nie można. A więc te najstarsze świadectwa, które my mamy, odnoszą się nie do godności samego dziecka i nie do wielkości dziecka, tylko do jakichś rzeczy z nim mniej lub więcej związanym. Jeśli patrzymy na dzieje Grecji, w końcu naszej kolebki, naszego sposobu myślenia i widzenia, stwierdzamy, że w początkowej filozofii, u presokratyków na przykład, dziecko było uważane za część ciała, a więc podobnie zresztą jak u stoików. Empedokles stwierdził, że człowiek jest wtedy, kiedy się rodzi. A więc, co jest w łonie matki, to nie obchodzi. Dla Sokratesa świadectwo smutne w tej etecie jest aborcja czymś zupełnie normalnym. Mówi o niej tak, jak syn akuszerki mówi o jednym z wielu zabiegów. Platon uważa, że dziecko można absolutnie zabić, szczególnie jeśli jest narodzone, jeśli jest poczęte w wieku starszym, właśnie w imię eugeniki. Nie można do tego dopuścić. Proszę Państwa, jeszcze raz mamy smutne świadectwo tak zwanych autorytetów, które autorytetami swoimi głoszą, podpiewają zabójstwo. I dopiero gdzieś z Arystotelesem, który występuje przeciwko Empedoklesowi i jego sposobowi widzenia, pojawia się, opierając się na ówczesnej ginekologii, ta teza, która zresztą narobiła sporo bałaganu, ale niemniej to był ogromny postęp, że dziecko staje się człowiekiem w 40 dniu, ewentualnie dziewczynka w 80 czy 90 dniu. Ale staje się człowiekiem. I tutaj już mamy pierwszy krok w myśli greckiej, który będzie później owocował. Będziemy mieli tę mowę pseudolizjasza de abortu, w którym po raz pierwszy pojawia się tak ostra obrona życia ludzkiego. Płód to jest człowiek. Jeśli chodzi o ginekologię starożytną, to na ogół broniła życia, tylko właśnie kiedy jest życie. Właśnie kiedy ten płód staje się człowiekiem. W każdym razie przytoczona przed chwilą przysięga Hipokratesa stawia sprawę niesłychanie mocno. I jasno stawia obowiązek lekarza zakazujący i proszę zwrócić uwagę, jakiegokolwiek zamachu na życie. Więc tam w tym to jest tak sformułowane, że to jest zarówno przeciwko eutanazji, jak i przeciwko aborcji. Która przecież jedno i drugie wtedy istniało. Niestety przysięga Hipokratesa tak zwana przysięga Hipokratesa, którą składają polscy lekarze, jest wycenzurowana w tym miejscu. Jeśli chodzi o białą ludową, spostrzegamy ją na inskrypcjach greckich. Na inskrypcjach greckich przy świątynnych zakazuje się kobiecie, która dokonała spędzenia płodu, i mężczyźnie, który to wspomógł, wejścia do świątyni, na święty teren świątyni. Wiemy, że były jakieś prawa. Mówi o nim, o nich Cicero w Prokluencjo, mówi o tym, mówi się o prawach Likurga, ale to są rzeczy, które nie są bliżej zbadane, a może nie bardzo się chce ich zbadać. W każdym razie w myśli greckiej widzimy na początku, widzimy tę ewolucję, przechodzenie od lekkomyślnego podejścia do sprawy płodu jako części matki, czy jeszcze urodzonego, czy uczłowieczenia przez urodzenie, do Arystotelesa, który już widzi człowieka, i do tego pseudolizjasza, i do ginekologów, którzy będą bronili życia. W Rzymie sytuacja jest troszkę inna. Poezja augustowska pokazuje nam właściwie powszechność w sferach wyższych, nawet na dworze cesarskim, który przecież za Augusta tak cenił te dawne walory. Widzimy aborcję po aborcji, to dostrzeżemy u poetów augustowskich. Ale najdziwniejsze, że ten Owidiusz, który jest człowiekiem, no już wszystko byśmy mu przypisywali, jak niewielkie moralitety, ten właśnie Owidiusz broni przeciwko aborcji. Widział zbyt wiele zła wokół siebie i tam są najmocniejsze świadectwa. I nie dziwimy się, że później następnym pokoleniu moralista, jakim jest Juvenal, nazwie po prostu, powie hominem in ventre necando, mordowanie człowieka w łonie. Widzimy to także w komedii, jest u Plauta taka scena Hetery, która musi się ukrywać z tym, że urodziła dziecko, bo wszyscy jej kazali, żeby ona je spędziła, a ona nie chce tego zrobić. I musi się ukrywać przed tymi dobrze myślącym towarzystwem. Prawo rzymskie nie jest tutaj przykładem chlubnym, mianowicie prawo rzymskie nawet za imperatorów chrześcijańskich jest, tam jest jeden dekret broniący, ale on szybko poszedł w zapomnienie, także właściwie prawo rzymskie nie reaguje. I w tę sytuację wkraczamy tylko że jeszcze musimy coś powiedzieć o Biblii, bo tu jest taki epizod, który narobił masę kłopotów. Mianowicie ksiądz Wrocławski przed chwileczką mówił o wadze i odpowiedzialności tłumacza. Otóż zobaczymy wyczyn nieodpowiedzialnego greckiego tłumacza. Mamy w Księdze Wyjścia 21-22, mamy przykład, jeżeli mężczyźni się biją, uderzą kobietę, a ona poroni, i wtedy odpowiednie kary. Septuaginta wprowadziła w to miejsce, tam gdzie jest powiedziane, że ona poroni, dodano dziecko nieuformowane. I jest bardzo istotne słowo, które jest zresztą ciekawym słowem. Używa tutaj czasownik ex eikonizo, od eikon. Czyli to słowo tutaj, to już mówię tylko w nawiasie, jest nawiązaniem do Księgi Rodzaju, która była przed chwileczką wyjaśniana. Właśnie ten eikon, stworzony Bóg na obraz. A więc co to znaczy uformowanie? Uformowanie to jest uobrazowienie. Ale nieszczęście tego tekstu polega na tym, że właśnie wprowadzono to rozróżnienie do tekstu świętego Biblii. Tłumacz Septuaginty mianowicie wprowadził dziecko uformowane i nieuformowane. I różne kary. Absolutnie to jest poza duchem Biblii. Bo przecież, by zacytować ojca Salia, który pisze, on w atmosferze Biblii jakiekolwiek działanie mające nie dopuścić do urodzenia poczętego dziecka po prostu przekraczałoby wyobraźnię ludzi biblijnych, nieznana im była nawet pokusa na ten temat. Ale Septuaginta dokonała się w kręgu aleksandryjskim, a nie w kręgu hebrajskim. I ten tekst będzie złowieszczy w historii dalszej myśli europejskiej. Ale co się dzieje przy ojcach Kościoła? Najstarsze świadectwa są absolutnie jednoznaczne. Twarde morderstwo, mordercy nieś dzieci, niszczą przez poronienie to, co Bóg powołał do życia. Nie zabijaj dziecka, powodując poronienie. To są fragmenty z Didache. Pamiętajmy, że w tym miejscu Didache opiera się na przedchrześcijańskiej, prawdopodobnie katechezie żydowskiej, a więc mamy tutaj wprowadzenie ducha Biblii, tej absolutnej świętości życia. I dalej jesteśmy w drugim pokoleniu. Wchodzimy w świat myśli ludowej. Mianowicie mamy apokalipsę Piotra, gdzie w sposób niesłychanie drastyczny jest pokazane zło, jakim jest aborcja. Najpierw mówi o wyrzutach sumienia. Te dzieci, które patrzą na matki, które je zabiły, patrzą na nie i promienie z ich oczu ranią kobiety. Wyrzuty sumienia powiedziane w tej właśnie teologii obrazowej. Dalej mówi o kale, najobrzydliwszym miejscu, gdzie będą się znajdowały kobiety i mężczyźni, którzy doprowadzili do aborcji. To są, proszę Państwa, najstarsze świadectwa. I te świadectwa będą funkcjonowały u apologetów greckich do IV wieku, dopóki nie wejdzie ten nieszczęsny problem dziecka uformowanego i nieuformowanego. A więc apologeci. Athenagoras mówi o zbrodni. Meliton mówi o grobie wnętrzności kobiety. Tertulian przypomina, człowiekiem jest ten, który ma być człowiekiem. Przecież każdy owoc jest już w nasieniu. Tertulian raz po raz przypominał o morderstwie i zabójstwie, które dokonują matki. Kiedy powstaje człowiek? Człowiek według Tertuliana powstaje w chwili, kiedy następuje zapłodnienie. To jest już człowiek. Potem jest morderstwo. Ale równocześnie tenże Tertulian jest autorem jednego, o ile mi wiadomo, świadectwa patrystycznego, w którym mówi o dopuszczeniu aborcji. Mówi o matce, w której dziecko jest tak ułożone, że jest możliwość, albo matka umrze, lekarze sądzą, albo dziecko umrze. Wtedy jest można zabić dziecko. Ale on wtedy mówi zabić. On wtedy mówi słowo zamordować. To jest kazus. To jest kazus zabicia agresora, jakby powiedziała teologia moralna. Aleksandryjczycy niewiele temu poświęcają, ale też mówią jasno, mówią o morderstwie. Hipolit mówi o morderstwie. Najstarsze teksty prawne, a więc synod w Elwirze, synod w Ancyrze, tak niesłychanie ważny, bo wszedł później w prawodawstwo średniowieczne, mówi o karach dla morderczyń, dzieciobójczyń i dwa najstarsze synody. Następnie Bazylii, który już czuje z mądrością duszpasterza to, ku czemu idzie ówczesna nauka i mówi, nie do nas należy wnikliwe dochodzenie, czy płód już ukształtowany, czy jeszcze bezkształtny. Pamiętajmy, że jeżeli teologia będzie przyjmowała istnienie płodu ukształtowanego czy nieukształtowanego, to ja w każdym razie nie znam świadectwa, które by mówiło o tym, że ten płód nieukształtowany można zabić. W Filon Aleksandryjski, na którego często się będą powoływali, mówi, że zło zabicia tego płodu nieukształtowanego polega na tym, że niszczymy laboratorium życia, dosłownie używa, w którym rodzi się najpiękniejsza istota, jaką jest człowiek. Ale tutaj zaplątał się zupełnie nawet wielki święty Augustyn. I rozumiemy dylemat świętego Augustyna. Przecież on posługiwał się Pismem Świętym, który jest wyraźnie powiedziane ukształtowany i nieukształtowany. On nie znał jeszcze krytyki tekstu, on się nie orientował, że to nie jest Pismo Święte, tylko jest parafraza sfałszowana przez pisarza aleksandryjskiego. I Augustyn walczy. Z jednej strony widzi świętość życia, którą nieustannie podkreśla, a z drugiej strony widzi świętość Pisma Świętego, która mówi o tym ukształtowaniu i nieukształtowaniu. I wielokrotnie podchodzi do tego problemu z różnego punktu widzenia. Podchodzi do tego z punktu widzenia dzieci. Czy będą zbawione, czy nie będą zbawione dzieci, które zostały nieuformowane, które zostały zabite. I nie może się zdecydować, szuka jakiegoś rozwiązania. Ale nigdy nie mówi, że można zabić dziecko, tak jak próbowano sugerować. Dalsze świadectwa z VI, VII, VIII wieku są już pewnym powtórzeniem tego wszystkiego, co mówili dawni ojcowie. A więc, jak wygląda starożytność? Widzimy w starożytności wyraźne posuwanie się refleksji nad wartością życia ludzkiego. Od Arystotelesa zaczyna się wielka zmiana. Praktyka działa, teoria nie. Widzimy po pierwsze, że aborcja jest uważana. I tu jest zupełnie jasno. Zabójstwo, niszczenie dzieła Bożego, niszczenie obrazu Bożego i w tym samym, na tej samej płaszczyźnie stawia się eutanazję i zabójstwo dziecka urodzonego i nieurodzonego i tak samo wypróżniająca łono matki antykoncepcja. To są rzeczy, które są postawione na jednym punkcie. Mamy tutaj z punktu widzenia filologicznego, mamy zupełnie jasne. To jest parricidium, homicidium, technofonów, exidere, trucidare i tak dalej. Niesłychanie mocne słowa. Ojcowie tutaj nie bawią się w różnego rodzaju jakieś omawianie, tylko po prostu to jest zwyczajnie mówiąc morderstwo. Pokazują skutki tego. Skutki oczywiście, tragedia jest to, o czym przed chwilą była mowa. Znowu wracamy do fundamentalności tego tekstu, który był na samym początku wyjaśniany. Obraz Boży, zniszczenie obrazu Bożego, zniszczenie stworzenia Bożego, zniszczenie tego, co Bóg stworzył, a więc najpiękniejszego tworu Bożego, to akurat mówi Filon. Co powoduje? Powoduje oczywiście dla matki piekło, potępienie i pokazują na to niesłychanie ciężkie kary kościelne zawarte w prawie. Powoduje to wyrzuty sumienia u kobiet. Straszliwe wyrzuty sumienia. Powoduje to częste zmiana samego człowieka. Człowiek jest nastawiony na filantropię, na tę przyjaźń do człowieka, a staje się wrogiem człowieka. To tworzy pewne moralne zniekształcenie człowieka, aborcja. Powoduje bardzo często śmierć matki i uwaga, niestety może chcielibyśmy, żeby tego było więcej, ale potępienie jest również mężczyzn, którzy do tego dopuszczają. I w końcu powody, które z których następuje aborcja. To jest normalnie ukrycie grzechów. I chciałbym tutaj przestrzec przed taką książeczką, którą wydały feministki Jane Haast, która twierdzi, że Kościół nie potępiał aborcji, tylko potępiał rozpustę, która była związana z aborcją. Owszem, ale w wszystkich nieznanych tekstach jest wypunktowana na pierwszym miejscu zabójstwo. To jest ochrona pięknego ciała, powody. To jest wygodnictwo. To jest na końcu, gdzie niegdzie, brak środków na utrzymanie. Takie powody podawano aborcji. Ja myślę, żeby zakończyć, sprawa jest najzupełniej jasna. Ja zrobiłem dossier wszystkich tekstów, jest ich około 50 tekstów patrystycznych, epoki patrystycznej. Brakuje mi jeszcze penitencjałów, których nie opracowałem. Jest to potępienie jednoznaczne. Pierwszy etap tradycji Kościoła jest tutaj absolutnie jasny. Aborcja jest morderstwem, jest zbrodnią, jest dzieciobójstwem. Jest równorzędna z eutanazją, jest równorzędna z zabiciem dziecka, jest zbrodnią. I takie jest świadectwo ojców Kościoła. Absolutnie, rzadko się zdarza kiedyś, tak absolutnie jednoznaczne. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi za nakreślenie nam takiej długiej epoki historycznej, następnie wchodzenia chrześcijańskiej nauki, podkreślenie przypomnienia odwagi ojców Kościoła, którzy w tych warunkach działali. Żeby nie przedłużać, tylko krótko może tak powiem, bo na sali mamy młodych studentów. My jesteśmy tu za stołem profesorami, więc nieco starszymi. I pamiętamy te czasy, kiedy o aborcji się w ogóle nie mówiło, chociaż w Polsce jej było tyle. Ja, będąc redaktorem Przeglądu Katolickiego, no pierwsze 5 lat, 84,